Może Was to zszokuje, ale gdybym jeszcze raz od początku zaczynał inwestować, pominąłbym kilka niepotrzebnych kroków, które tylko zmarnowały mój czas i potencjalne zyski, jakie mógłbym teraz mieć. Żeby Was przed tym uchronić, dzisiaj przedstawię dokładnie, co bym zrobił w 5 krokach. Na samym początku muszę bardzo szybko omówić coś, czego większość z Was nie chce słyszeć, ale co faktycznie daje najlepsze zwroty, a więc o zostawieniu łapki w górę dla YouTube'owego algorytmu. A tak naprawdę to o inwestowaniu w umiejętności. Nie ma nic lepszego dla naszych finansów niż umiejętności pozwalające na wysokie zarobki i jeśli możemy się ich nauczyć inwestując w szkolenia, kursy i mentoringi, to warto to zrobić. W dalszej części filmu zakładam już jednak, że chcemy inwestować w aktywa i angażować pieniądze do ciężkiej pracy bez naszego wysiłku. Krok pierwszy to określenie poziomu ryzyka. To kluczowe, bo w co innego będzie inwestować osoba, która bardzo boi się strat, a w co innego osoba, która chce zmaksymalizować zyski i uważa, że jest w stanie wytrzymać przejściowe straty przekraczające 30 czy 40%. Ta pierwsza osoba mogłaby zostać przy obligacjach skarbowych indeksowanych inflacją, ale dla drugiej lepszym wyborem na główną część portfela będą akcje. Tutaj jednak warto zauważyć, że osoby mające 20, 20 kilka lat mają niewielki kapitał i dużo czasu przed sobą. Potencjalne straty nie będą więc duże, a w dodatku im dłuższy horyzont inwestycyjny, tym na większe ryzyko możemy sobie pozwolić. Wynika to z tego, że mamy czas, aby odrobić ewentualne straty czy słabsze lata. Z tego powodu osoby młode prawdopodobnie wyjdą na tym lepiej, jeśli będą kupować nieco bardziej ryzykowne aktywa, a następnie będą zapominali o nich tak, żeby nie sprawdzać aktualnej ceny i nie panikować w przypadku słabszego okresu. W 2008 roku dwóch badaczy z Uniwersytetu Yale opublikowało nawet artykuł naukowy, w którym przekonują, że aby osiągnąć optymalne rezultaty, młodzi inwestorzy powinni korzystać z dźwigni finansowej i na każdą zaoszczędzoną złotówkę powinni pożyczyć jeszcze 2 złote i całą tę kwotę zainwestować w dość ryzykowne akcje. Tak daleko bym nie szedł, ale chociaż rozważenie bardziej ryzykownych opcji, które dają szansę na lepsze zyski, uważam za bardzo właściwe. Idąc tym tropem, tymczasowo zrezygnowałbym z obligacji skarbowych i zachował je jedynie jako miejsce dla mojej poduszki finansowej, a nadwyżki ponadto inwestowałbym bardziej ryzykownie. W co konkretnie? Zacząłbym od inwestowania w akumulujące ETF-y na szerokie rynki akcji. ETF to narzędzie śledzące wyniki danego indeksu giełdowego, dzięki czemu kupując go, tak faktycznie jednym kliknięciem kupujemy większość największych firm świata. Możemy inwestować w gospodarkę amerykańską, szerzej w rynki rozwinięte, albo dołożyć do tego rynki wschodzące i inwestować praktycznie na całym świecie. Dlaczego akurat ETF-y? To dlatego, że inwestycje powinny spełnić kilka podstawowych wymogów. Po pierwsze, nie mogą zajmować dużo czasu, bo większość osób bardziej skorzysta poświęcając swój czas na podnoszenie kwalifikacji i angażowanie się w swój zawód albo rozwijanie firmy, niż spędzając go na inwestowaniu. Z ETF-em jest tak, że raz obmyślamy naszą strategię inwestycyjną, wybieramy, który ETF nam odpowiada, a potem dokupujemy od czasu do czasu, robiąc to jednym kliknięciem. Nie musimy poświęcać czasu na analizowanie sytuacji poszczególnych spółek, jak w przypadku inwestowania w akcje indywidualnych firm, jak Tesla, Apple czy Amazon. Po drugie, inwestycje nie mogą być bardzo skomplikowane ani przesadnie ryzykowne. Poza czasem nie mogą też zabierać za dużo przestrzeni mentalnej. Chodzi o to, żeby nie rozpraszały nas od tego, co najważniejsze w kontekście budowania majątku, czyli pracy, zwiększania zarobków i zostawienia subskrypcji. Ponownie nie sprawdzą się więc akcje poszczególnych spółek, bo trzeba je bardziej doglądać, analizując, czy posiadana przez nas spółka nie zaliczy gorszego okresu, albo czy nie zbankrutuje. Odpada też inwestowanie wyłącznie w krypto, bo dla mnie byłoby to po prostu zbyt ryzykowne i za dużo bym o tym myślał. Po trzecie, inwestycje nie mają tylko zabezpieczyć oszczędności przed inflacją i zapewnić środki na emeryturę, ale też skutecznie pomnażać kapitał. Z tego powodu już na samym początku odrzuciłem bardzo mało ryzykowne rozwiązania, jak obligacje skarbowe indeksowane inflacją. No dobrze, ale gdzie te całe ETF-y kupić? Po pierwsze, chcemy założyć konto IKE. Jest to opakowanie dla naszych inwestycji, dzięki któremu nie zapłacimy niepotrzebnie podatków. Aktualnie najlepsze konto IKE, które umożliwia inwestowanie w akcje i ETF-y, to IKE w DM BOŚ i uwaga, nie jest to polecajka sponsorowana. Niestety, ogarnięcie tego, jak składa się tam transakcje, może być dla początkujących trudnawe, ale mimo wszystko warto się tego nauczyć. Jeśli wyczerpiemy limit IKE, to wszystko ponad to najlepiej będzie zainwestować w XTB, bo mają oni bez dwóch zdań najlepszą ofertę na polskim rynku. Brak prowizji, możliwość kupna akcji ułamkowych i dużo, dużo prostsza platforma do składania zleceń są ogromną przewagą dla początkujących. Konto u nich możecie założyć z linka poniżej i to z kolei jest link afiliacyjny, ale materiał nie został przygotowany na zlecenie XTB. Po prostu chcę dawać Wam konkrety, a ich konto poleciłbym też znajomym i rodzinie, no i oczywiście sam z niego korzystam. Inwestujemy 300 zł miesięcznie na 40 lat na 7% rocznie. Na koniec inwestycji mamy 787 tysięcy. Jeśli inwestowalibyśmy w ramach IKE, to cała ta kwota jest nasza. Jeśli nie, to od zysku, czyli 643 tysięcy, płacimy 19% podatek, a więc jesteśmy lżejsi o 122 tysiące. A to i tak nic. Załóżmy, że wykorzystywalibyśmy limit IKE w pełni. Co prawda co roku on się zmienia, ale załóżmy 20 tysięcy rocznie. W takim przypadku mamy 3 573 tysiące zysku, a więc niecałe 700 tysięcy podatku. Trochę by bolało, prawda? Krok trzeci, dywersyfikacja. Po tym jak mamy już kilka tysięcy w akcjach pod postacią ETF-ów, warto dołożyć do tego inne grupy aktywów. Najlepiej jest ustalić sobie modelowy portfel, który ma mieć konkretne grupy aktywów w konkretnych proporcjach i mogą to być na przykład nieruchomości, akcje, obligacje, metale szlachetne i krypto. Później trzymamy się określonych wcześniej procentów. Aby wiedzieć, jak dobrać te procenty pod siebie, najlepiej sprawdzić playlistę Inwestowanie dla początkujących, która pozwoli na samodzielne opracowanie sensownej strategii dopasowanej do indywidualnych potrzeb. Przy mniejszym kapitale najłatwiej będzie dokupić trochę metali szlachetnych i jeśli nie mamy bardzo dużo kapitału, to będzie to zapewne srebro, bo jest znacznie tańsze od złota. Na tym etapie myślałbym już też o dodaniu niewielkiej pozycji w krypto, a konkretnie w Bitcoinie. I teraz uwaga, krok czwarty, trzymanie się strategii. Nie dajemy się jakimś super okazjom, na przykład na altcoina, który ma urosnąć razy 10, bo tak powiedział nasz kolega. Naszym celem jest trzymanie się strategii, nie angażowanie się emocjonalnie w inwestycje i jedynie delikatne korygowanie kierunku. Nie robimy jednak żadnych zwrotów o 180 stopni, bo nagłe ruchy to duże zagrożenie straty pieniędzy. Nie warto też zastanawiać się przesadnie długo, czy teraz warto kupić, czy nie. Zamiast tego lepiej uśredniać cenę, a więc kupować w regularnych odstępach czasu, na przykład raz na miesiąc czy raz na kwartał. Znowu, chcemy wyeliminować nasze emocjonalne zaangażowanie i pokusę do dziwnych ruchów, które mogą się źle skończyć. Punkt piąty, rozwijanie. Do bazy, którą udało nam się stworzyć, dobrze byłoby dodać kolejne ważne elementy, jak na przykład nieruchomości. Dobrze więc byłoby odłożyć na wkład własny i zakupić pierwszą nieruchomość na wynajem, a następnie kolejne. Na tym etapie naszym celem jest utrzymywanie proporcji w portfelu inwestycyjnym i dopłacanie. Aby cały ten proces, który przedstawiłem, zrobić dobrze i w sposób dopasowany do własnych potrzeb, zapraszam na playlistę Inwestowanie dla początkujących, gdzie dowiecie się, na co uważać i jak działają poszczególne grupy aktywów. Do zobaczenia po drugiej stronie.